Czytam z pierwszego listu do Tesaloniczan z 4 rozdziału od wersetu 13 do 18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Ojcze Święty, poświęć nas w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Chciałbym serdecznie podziękować, że mogę znów tutaj w Gliwickiej parafii być i mieć ten przywilej głoszenia Bożego Słowa. Przez ostatnie 2 dni rozważaliśmy to, co znaczy luterańskie powiedzenie solum verbum, tylko słowo. I czuliśmy się o tym, że Bóg udziela siebie właśnie przez słowo Ewangelii, poprzez to słowo, które słyszymy, poprzez to słowo, które połączone jest z chlebem, z winem, jak i poprzez to słowo, które jest połączone z wodą. I te 2 sakramenty, które omawialiśmy w piątek i w sobotę, tak naprawdę one są nam dane przez Jezusa Chrystusa, aby je czynić, tak jak zwiastować Ewangelię aż do końca świata. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego aż do skończenia świata. A Wieczerza Pańska ma być zwiastowana, aż przyjdę. Do końca świata te 2 sakramenty osoby wierzące będą celebrować, będą się nimi cieszyć i wzmacniać. I kończąc te dni ewangelizacji, jeśli chodzi o te wykłady, to chciałbym właśnie dzisiaj skupić się na końcu świata. Stąd ten fragment o pochwyceniu na obłokach. Jest to tekst biblijny, który pochodzi z najstarszego tekstu w Nowym Testamencie. Bibliści zastanawiają się, który tekst powstał pierwszy. Jedna z hipotez jest taka, że właśnie pierwszy list do Tesaloniczan, który powstał pod koniec lat 40., może na początku lat 50., jest tym pierwszym listem, pierwszą księgą, która weszła do kanonu Nowego Testamentu. Apostoł Paweł pisze te słowa do Tesaloniczan z pewnej konkretnej przyczyny. Tesaloniczanie doświadczyli mocy zmartwychwstałego, doświadczyli działania Ducha Świętego i zaczynają oczekiwać na drugie przyjście Jezusa. Jezus zmartwychwstaje w latach 30., mija rok, drugi, trzeci, mija 10 lat, mija kilkanaście lat, a ci, którzy oczekiwali, że On rychło przyjdzie, że już za chwilę, tuż, tuż, starzeją się, część z nich odchodzi i w zborze tym w Tesalonikach zaczynają się wierzący zastanawiać, to jak to będzie? Ci, którzy odeszli, już nie będą mogli wyjść na spotkanie temu zmartwychwstałemu, który ma powrócić. Co z nimi? A co ze mną? Może ja nie doczekam tego drugiego przyjścia Chrystusa? Ile mam jeszcze czekać? Apostoł Paweł pisze właśnie te słowa. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Tłumaczy swoim odbiorcom, że w momencie powtórnego przyjścia Chrystusa to nie ci, którzy zostaną, którzy spotkają Go za swojego życia, pierwsi niejako wyjdą Mu naprzeciw, ale najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze. Chcę zachęcić swoich odbiorców, aby nie martwili się, aby się nie przejmowali, że ta śmierć, która ich odłączyła od ich najbliższych, od tych, którymi siedzieli razem, z którymi jedli, z którymi razem celebrowali wieczerzę pańską, z którymi razem się chrzcili, teraz oni będą mogli doświadczyć tego, co doświadczył sam Jezus Chrystus wcześniej, zmartwychwstania. I te słowa mają być pociechą i mają być nadzieją dla zborów w Tesalonice, który zaczyna się smucić. Tak jak w tej pięknej pieśni śpiewaliśmy, tam jest w tej pierwszej zwrotce o nadziei. Właściwie wystarczyłoby zaśpiewać tę pieśń i kazanie byłoby zbędne. Dzisiaj chcę, siostry i bracia, zachęcić was do życia nadzieją. Ten tekst o nadziei to nie jest tylko dla osób z pierwszego wieku naszej ery. Ten tekst jest tak samo aktualny dla nas tu i teraz. Bo bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, czy borykasz się z chorobą, z jakimś smutkiem, z depresją, bez względu na to, czy masz się super i przyjechałeś tu szczęśliwy, nasycony, masz ciepło w domu, wiesz, jak płacić za rachunki, bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, ostatecznie wszystko to, co doczesne, nie da ci spełnienia. Chrześcijaństwo uczy, że pełne spełnienie człowieka wykracza poza to, co je i pije, w co się ubiera i czym jeździ. Jeżeli tylko w tym życiu pokładasz nadzieję, to jesteś pożałowania godny, bo nic z tego, co doczesne, nie da ci tego spełnienia. Współczesne pytania o sens życia. Po co to wszystko? Powstań, usiądź, połóż się, przebierz się, umyj zęby, zjedz coś, wsiądź do samochodu, postań w korkach, nie wiem, wy też stoicie, nie? Wracacie, 3 kwadranse w tą, powrotem, ja 10 godzin. O co chodzi? Jak żyć, panie premierze? Jest chrześcijańska odpowiedź na to. Żyć nadzieją. Na współczesne pytanie o sens życia ludzkiego jest stara, starożytna odpowiedź w postaci nadziei, której się musicie uchwycić nie w jakiś wyjątkowy sposób, ale tylko przez słowo. Uchwycić się wiarą tego słowa i żyć nadzieją. Bo to właśnie nadzieja daje nam siły, jest tym wiatrem w naszych żaglach, jest naszą siłą napędową, motorem naszych działań, naszych wysiłków. Można mieć wszystko, ale nie mieć tego, jak to młodzież mówi, ja ze studentami dużo, poweru. Padłeś, powstań, ale jak to zrobić? Czego się uchwycić? Odpowiedź jest nadziei. Apostoł Paweł w liście, który dzisiaj razem przyszło nam rozważać, bardzo mocno łączy kwestię nadziei z radością i automatycznie braku nadziei ze smutkiem. W 13 wersecie 4 rozdziału czytamy: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. I w wersecie 18: Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Nasze pocieszenie wynika ze słuchania słowa. Solum verbum. Nasze pocieszenie wynika ze słuchania słowa o nadziei. Jeżeli ci brak radości, takiej zwykłej, codziennej radości, która przekracza to, co nam dokucza, przeszkadza, przekracza nasze słabości, to apostoł Paweł mówi, uchwyć się nadziei, a zaczniesz żyć radością. I nie jest to jakaś tylko nadzieja. To jest konkretna nadzieja. Taka, która nas nigdy nie zawiedzie. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Co to oznacza? To oznacza, że w tej historii, która jest pasmem klęsk, cierpienia, chorób, bez sensu, oczywiście są też piękne chwile, ale w tym ciągłym paśmie wydarzyło się coś, co zmieniło bieg historii. Nagle ta historia wygląda inaczej, bo jest ktoś, kto przełamał to pasmo. Pokonał śmierć w mocy zmartwychwstania. Tak jak było cytowane dzisiaj, dobro zwyciężyło zło. I dzieje się to w mocy zmartwychwstania, w przeszłości. I ten sam zmartwychwstały Chrystus, zwiastowany dzisiaj, przyjdzie wkrótce, mówi apostoł Paweł. Nawet gdyby się to nie miało wydarzyć za twojego życia, za twojego pokolenia, to nie ma znaczenia, bo ostatecznie on zajmie się tymi, którzy będą za jego życia wtedy chodzić po tej ziemi, a także tymi, którzy odeszli. I ta historia skończy się tak samo, jak się zaczęła z Jezusem Chrystusem. To znaczy zwycięstwem życia nad śmiercią. Pierwsze i drugie przyjście Chrystusa jest zwycięstwem nad tym, co nas otacza. Jest zwycięstwem życia. Zmartwychwstałego życia. I ja to na tych wykładach też podkreślałem. Siostro i bracie, nie bądź takim chrześcijaninem, który tylko patrzy do tyłu, na krzyż i zmartwychwstanie. Nie bądź tylko takim chrześcijaninem, który patrzy na znaki i oczekuje, czy to będzie za chwilę, czy to już nie jest za rogiem. Nie patrz cały czas do przodu. Uwierz, że Bóg już raz już złamał całą historię i zrobi to jeszcze raz w przyszłości. A co to oznacza? Że tu i teraz, gdzie jesteś, nie jutro, nie za chwilę, nie jak się spłacę dany kredyt, czy tam się jeszcze coś, jakiś problem rozwiąże. Już tu i teraz jesteś prowadzony mocą tego samego zmartwychwstałego. Wiesz, co to oznacza? Że tu i teraz jest ktoś, kto cię nosi na rękach. I z tego ma wynikać twoja nadzieja. Myśl o zmartwychwstaniu, myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa, ale tu i teraz żyjesz. Nie myśl w ten sposób, teraz mi jest źle, ale kiedyś przyjdzie Chrystus. To jest piękna myśl, prawdziwa, ale ona nie sprawia, że tu i teraz doświadczasz radości życia. Po co jest to życie? Przecież mogłoby być tak, że jak się nawracamy, to te osoby znikają. Po prostu nawrócił się, no to co ma tu na ziemi robić? No to znika. Jest jakiś powód, dla którego jeszcze po tej ziemi stąpamy. No to wykorzystajmy te chwile. Jakby cieszmy się tym, co jest nam dane i nie w taki sposób, że to, co nam jest dane, daje nam spełnienie, bo Paweł, ten sam apostoł mówi, że potrafi żyć w dostatku i w ubóstwie. Co on ma na myśli? Jak to jest możliwe, że on potrafi się cieszyć w sytuacji, kiedy ma dużo? No to w miarę zrozumiałe, prawda? Ale ta jego radość jest niezmącona w sytuacji, gdy nie ma nic. O co mu chodzi? Chcesz być pełen radości? Uchwyć się tego, co było i tego, co będzie i realizuj to tu i teraz. Ten związek między miłością i radością jest nie tylko obecny w tym tekście, który przeczytaliśmy, także w drugim rozdziale, od wersetu 18 cytuję. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czyż nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Apostoł Paweł to nie jest taka osoba, która wyznaje, że wszystko jest dobrze i nie widzi tego zła, którego otacza, którego dotyka. To nie jest osoba, która mówi, że jakbyś miał pełnię wiary, to wszystkie problemy znikną. To jest osoba, która ma pełnię wiary, a z drugiej strony widzi działanie szatana. Widzi zło, widzi smutek, ale przekracza to działanie. On jest realistą, ale jest lekkim optymistą, tak? Bo ma nadzieję. Nie mówi, nie ma szatana, wszystko jest dobrze, a skoro jest u ciebie źle, to znaczy nie masz wiary. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością? Jedyne to dla Pawła, co pozostanie ostatecznie, to są ci ludzie, którzy przyjęli wiarą tę nadzieję zmartwychwstania i gdy już się historia zwinie i już jej nie będzie, to te osoby pozostaną. Wszelkie inne nasze wysiłki przeminą. Wyschną jak trawa, ich nie będzie. A ci ludzie pozostaną. Z tego Paweł się cieszy. To mu daje nadzieję. To przekracza wszelkie jego wysiłki. Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Patrzy do przodu. Widzi, co się wydarzy. My mamy tę wolność, bo jeżeli wierzę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to jest ogromny krok wiary. To teoretycznie przynajmniej nie masz żadnych przeszkód ku temu, żeby wierzyć, że powtórnie przyjdzie. Że skoro raz została śmierć pokonana, to znowu może zostać ta śmierć pokonana. Znasz początek tej historii i znasz finał tej historii. Lżej teraz powiem. Mecz oglądaliście Państwo, prawda? Ja nie mogłem wysiedzieć. No tak się trudzili, tyle próbowali. Przecież te kontry tam mogli sami dostać. Ja już nie mogłem wysiedzieć. Jakbym wiedział, że w ostatniej minucie, w ostatnim momencie Błaszczykowski podniesie rękę, a Lewandowski wyskoczy i strzelą tego gola, to ja bym spokojnie ten mecz oglądał. Ja chyba muszę powtórki oglądać. Rozumiem, o co chodzi? My już znamy to, co się wydarzy. Jeśli zaufaliście i wierzycie w zmartwychwstałego, to wiecie, co się wydarzy. Wiecie, co to znaczy? Że cokolwiek w twoim życiu by się wydarzyło, ty wiesz, jaki jest finał. Ten sam apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, nic cię nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ani głód, ani śmierć, ani prześladowania. Ty znasz ten finał, dlatego żyj zgodnie z tym finałem. Od ołtarza były cytowane słowa z księgi Jeremiasza, z tego listu, który Jeremiasz wysyła ku pociesze. Tam też się pojawia słowo nadzieja. Jeśli nie czujesz się na tej ziemi dobrze, z różnych powodów, z własnej grzeszności, z trudów, z okoliczności, z tego, co się wydarza, uchwyć się tej nadziei i zacznij żyć tutaj na uchodźstwie, w tym wygnaniu, poza domem, taki sposób, że zakładasz rodziny, cieszysz się z tego, co masz, dlatego, że żyjesz nadzieją. Nie dlatego, że to ma sens samo w sobie. To ma sens ze względu na finał. Jeremiasz zaprasza nas dzisiaj. Jeszcze nie jesteś w królestwie. Jesteś na wygnaniu, w miejscu wyobcowanym, w wielu przeciwności, gdzie szatan działa i mówi ci, żyj normalnie. Ciesz się tym, co masz. Raz jest lepiej, raz gorzej. Jesteś niezniszczalny, bo jest ktoś, kto zmartwychwstał i w niebie wstawia się za tobą. Jak będziemy przystępować do wieczerzy pańskiej dzisiaj, celebruj to. Masz jakieś słabości, jakieś lęki, boisz się. Zmartwychwstały będzie przy tobie, on tu jest obecny. Biegnij do tego stołu i powiedz mu, ja chcę się uchwycić tego, co ty już doświadczyłeś, tej nadziei zmartwychwstania. Ja chcę żyć tą radością, bo nic innego nie jest w stanie dać mi ostatecznie zaspokojenia. Zwykłe pytanie. Jak się czujesz? Jak się masz? Na ulicy spokojnie takie pytanie zbywamy, prawda? Dobrze. A co u ciebie? U mnie też fajnie. No to na razie. Takie how do you do i potem w odpowiedzi podobnie. Ale jak sama stoisz przed sobą i czujesz, że coś jest nie tak, że na pytanie jak się masz, to mówisz, będę się miała dobrze, jak jeszcze jeden problem rozwinę, jak rozwiążę. Albo mam się dobrze, ale nie wiem, czy będę się miał dobrze, bo różnie to bywa w życiu. Zatrzymaj się, powiedz, to nie może być tak, że będę się miał dobrze za chwilę, albo teraz się mam dobrze, a za chwilę się będę miał źle, to byśmy byli strasznie szargani tym wszystkim, co nas otacza. Musi być jakiś sposób, żeby przekroczyć tę naszą doczesność i żeby czuć pełne spełnienie bez względu na to, co się wydarzy. Ja nie wiem, że to jest proste. Ja sam do siebie tutaj każę. Ale to jest sposób chrześcijański na przekroczenie to, co nas dotyka. Czy to dobre, czy złe. Apostoł Paweł w tym liście dostrzega też jeszcze inną rzecz. Apostoł Paweł w ogóle jak patrzy na chrześcijaństwo, jak patrzy na jednostkę, na zbór, na Kościół, to sprawdza trzy rzeczy. Wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy. I tak samo robi w liście do Tesaloniczan. W 5 rozdziale pisze im tak. Bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Znamy ze szkółek, zwykle to w oparciu listu do Efezjan się robi, malujemy tego żołnierza, chrześcijanina, ubieramy go w zbroję. Tutaj apostoł Paweł robi to samo. Ubiera chrześcijanina w zbroję, aby on mógł się ostać przed tymi wszystkimi zasadzkami, które ma. Jak go ubiera? Tu mu przywdziewa wiarę i miłość. A co mu daje na głowę? Przyłbice nadziei zbawienia. No nie jest to najnowszy język, ale rozumiem, o co chodzi. Ubieramy jakiś kask. W starożytności ten żołnierz miał tę przyłbicę, po której ześlizgiwało się ostrze miecza, dzida nie trafiała w głowę, też się ześlizgiwała. Chroniła głowę temu człowiekowi, ta przyłbica. I my może dzisiaj nie musimy nakładać nic na głowę, żeby się ochronić. My musimy wiedzieć, co mamy w głowie. Paweł mówi nam, zacznij myśleć nadzieją o tej rzeczywistości, w której jesteś. A nie oszalejesz. Co masz w głowie, jak obserwujesz, co się wydarza? Czemu raz, jak dzień jest taki, że pada, jedna osoba mówi, dobrze, bo się rośliny nawadniają, niech życie się rodzi, a inny mówi, ale jest okropnie, nie mogę wyjść na spacer. To jest od naszego nastawienia, jak patrzysz na rzeczywistość. Ja ci nie mówię, wyznawaj sobie, nie pada, nie pada, nie pada, nie pada. Ja ci mówię, pada, ale co z tym zrobisz? Bądź realistą, pada, pada. Chorujesz, chorujesz. Zmagasz się z czymś, zmagasz się z czymś. Ale jak na to reagujesz? przywdziej tę przyłbicę nadziei, takie pasowanie moglibyśmy robić. Może jeszcze jedną rzecz, dzieci poszły na szkółkę, mam jeszcze 2 minuty. Tutaj bądźmy trzeźwi. Dlaczego? Jaki jest związek między trzeźwością a brakiem nadziei? Bo trochę pofilozofujmy teraz. No może, dlaczego ludzie się upijają? Z perspektywy filozoficznej, my się czasami w szkole zastanawiamy nad takimi rzeczami. Jak z perspektywy fizycznej wytłumaczyć chęć upijania się? Oprócz tych biologicznych, że jest pewne... Odpowiedź na to jest wiele, ale jedna jest taka. Jak nadużyjesz alkoholu, to te wszystkie moce intelektualne w tobie się otępiają i jedynym wyzwaniem jest na przykład łazienka, tak? Ja jestem tu, tam jest łazienka i ja tam dojdę. Rozumiem, o co chodzi? Otępiamy się, bo nie radzimy sobie z przeszłością, boimy się przyszłości i ograniczamy nasz umysł, zatruwamy go do takiego stanu, że ten cały ciężar nam gdzieś znika i takie podstawowe czynności są czymś, co nas absorbuje. Rozumiemy? Jakby inna taka interpretacja tego upijania jest, że jesteś, filozof powie, to jesteś innym człowiekiem wtedy. Rozumiecie? Tak lekko nagle jest. To nadzieja chrześcijańska o przemienieniu ciała jest tym naszą tęsknotą za tym, że chociaż kochamy to nasze ciało i to, co nasze życie, to czujemy, że musi być coś więcej. Alkohol jest takim sposobem na to, ale krótkotrwałym. Wiemy, jak to się rozgrywa, przynajmniej ci, którzy kiedykolwiek choć trochę spróbowali, tak? To nie trwa tak długo. Tutaj też autor mówi w tym liście, jeszcze jeden przykład, dzieci nie ma. A tam słuchają? Mówi o czystości ciała w 4 rozdziale. O co chodzi z tym seksem takim, nie mówię o czystym seksie i o lampce wina, tak? Ale o takim braku wstrzemięźliwości seksualnej. O co chodzi? O co chodzi w tym takim tajemniczym zjednoczeniu się 2 osób? Co tam się takiego wydarza? To jest ekstatyczne wyjście poza siebie, zjednoczenie, chęć zjednoczenia się z kimś. Znowu to nie zawsze trwa tak długo, prawda? To jest namiastka. Szukamy w doczesności tego spełnienia, tego zjednoczenia, tego stanu uwolnienia, ale ani nadwyżki alkoholu, ani seksu tego nie dadzą, dają tylko na chwilę i znowu brakuje. Jedynie chrześcijańska nadzieja wynikająca ze zmartwychwstałego, którego ciało jest przemieniane, który ma doskonałą jedność z swoim Ojcem i Duchem Świętym, jest spełnieniem chrześcijanina i każdego człowieka. Dlatego jak będziecie przystępować, pamiętajcie o zmartwychwstałym, który jest obecny i chce was tchnąć duchem nadziei. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.